Czytanie z pierwszej księgi Samuela. Był pewien dzielny wojownik z rodu Beniamina, a na imię mu było Kisz, syn Abiela, syna Sorora, syna Bekorata, syna Afijacha, syna Beniamina. Miał on syna imieniem Saul, wysokiego i dorodnego, a nie było od niego piękniejszego człowieka wśród synów izraelskich. Wzrostem o głowę przewyższał cały lud. Gdy zaginęły oślice Kisza, ojca Saula, rzekł Kisz do swego syna Saula: weź z sobą jednego z chłopców i udaj się na poszukiwanie oślic. Przeszli więc przez górę Efraima, przeszli przez ziemię Szalisza, lecz ich nie znaleźli. Powędrowali przez krainę Szaalim, też ich nie było. Poszli do ziemi Jemini i również ich nie znaleźli. Kiedy Samuel spostrzegł Saula, odezwał się do niego Pan: oto ten człowiek, o którym ci mówiłem, ten, który ma rządzić moim ludem. Saul zbliżył się tymczasem do Samuela w bramie i rzekł: każ mi, proszę cię, gdzie jest ten dom widzącego. Samuel odparł Saulowi: to ja jestem widzący, chodź ze mną na wyżynę. Dziś jeść będziecie ze mną, a jutro pozwolę ci odejść. Powiem ci też wszystko, co jest w twym sercu. Samuel wziął wtedy naczynko z olejem i wylał go na jego głowę, ucałował i rzekł: zaprawdę, Pan namaścił cię na wodę swego ludu Izraela.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus wyszedł znów nad jezioro. Cały lud przychodził do Niego, a On go nauczał. A przechodząc, ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego w komorze celnej. Rzekł do niego: pójdź za mną. On wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w jego domu przy stole, wielu celników i grzeszników siedziało razem z Jezusem i jego uczniami. Było bowiem wielu, którzy szli za nim. Niektórzy uczeni w piśmie spośród faryzeuszów, widząc, że je z grzesznikami i celnikami, mówili do jego uczniów: czemu on je i pije z celnikami i grzesznikami? Jezus usłyszał to i rzekł do nich: nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powoływać sprawiedliwych, ale grzeszników. Te słowa, oto słowo Pańskie na zakończenie każdej Ewangelii, oznaczają Chrystusa zmartwychwstałego, czyli w momencie, kiedy Chrystus zmartwychwstał, Jego człowieczeństwo, które było barankiem Bożym, teraz zostało wzięte przez Ducha Świętego, by nas uświęcać, by kontynuować Jego misję. Jeżeli Chrystus zmartwychwstały jako człowiek, teraz przebóstwiony w Duchu Świętym, chciałby to było umieszczone, to wydarzenie w Ewangeliach, to znać w tym wydarzeniu, w powołaniu Mateusza na apostoła, jest coś, co żyje stale, coś, co jest cierpieniem Jezusa. Jakiś typ zła żyje w Kościele Jezusa, wśród tych, którzy już się zniechęcili Kościołem oficjalnym, tak jak Mateusz się zniechęcił. Wielu było takich, którzy się zniechęcili i zrezygnowali z tego, co się dzieje w świątyni jerozolimskiej. Ale też jest wielu takich dzisiaj, którzy mniemają, że są tak znakomici, że oni nie potrzebują przewrotu kopernikańskiego w swoim pójściu za Jezusem Chrystusem. Słowa, oto słowo Pańskie, oto słowo Chrystusa zmartwychwstałego. W Ewangelii Marka mamy czytać kluczem Ewangelii Marka, że dzieło szatana, które tam ja odsłaniałem, to dzieło szatana żyje. Dzieło szatana żyje w dwóch grupach ludzkich. Jedną grupę reprezentują uczeni w piśmie spośród faryzeuszów, którzy po prostu przerażeni tym, że Jezus poszedł do celnika, nie byli jakiego rangu, bo on był celnikiem w Kafarnaum, mieście jakby trochę międzynarodowym, reprezentacyjnym, poszedł na ucztę do jego domu, byli przerażeni. No i wybrała się delegacja, żeby upomnieć Jezusa. Co ty najlepszego wyrabiasz? A apostołowie, jak przeczytacie sobie u Marii Waltordy, mam nadzieję, druga księga, rozdział 60 i 62. Apostołowie też byli przerażeni. Miałem nawet ochotę przynieść tutaj poemat Boga Człowieka i przeczytać, ile to epitetów wypuścił Piotr, święty Piotr, pod adresem Mateusza, widząc go. Ile to epitetów wypuścił w obecności Jezusa. Jezus to spokojnie tolerował. Pierwsza grupa, która nie miała wątpliwości, że wszystko w ich życiu jest w porządku. Tak jest w porządku, że w gruncie rzeczy to, co sobą reprezentuje Jezus Chrystus, jest dla nich niepotrzebne. Zachowują prawo, ba, nawet jako uczeni w piśmie wiedzą, że prawo to jest 613, wolno, nie wolno. Nikt z ludzi tego nie zna. Tam niektóre rzeczy tylko znają i zachowują. Oni znają i zachowują. I postawą Jezusa Chrystusa są zgorszeni Jego miłością do grzeszników. Są zgorszeni miłością Boga. Bóg jest dla nich zgorszeniem. Inna grupa, nie ma wątpliwości, do tej grupy należą Mateusz, mówiąc po polsku Bogdan. Ewangelia według Bogdana, można by mówić. Mateusz i jego koledzy nie mieli wątpliwości, że nie zasługują na żadne względy ani świątyni jerozolimskiej, ani narodu żydowskiego, ani tym bardziej Jezusa Chrystusa. Nie mieli wątpliwości. Poszli na współpracę. Dzisiaj zająłby się nimi IPN. Jakiś historyk napisałby doktorat z życia Mateusza współpracującego. Celnicy jako Żydzi napawali Izraelitów przerażeniem. Nie tylko obrzydzeniem, ale przerażeniem. Współpracowali z okupantem, którymi byli bezbożnicy, goje, bałwochwalcy, krzywdzili ich naród, a oni pomagali w tej krzywdzie. A ponadto jakby byli przeciwko Bogu, bo pomagali okupantowi. A przecież teoretycznie oni wiedzieli o tym, że ich Bogiem i Królem jest Jahwe. Budzili grozę swoją postawą. Inaczej szatan działał w tej grupie, która nie miała wątpliwości, że jest daleko od świętości. Ale oni, patrząc na życie tak zwanych pobożnych, uczonych w piśmie faryzeuszów, tego, co się dzieje w świątyni, ten handel i tak dalej, trudno im było się tam dopatrzeć Boga. Dlatego, gdy się pojawił w Galilei Jezus, Mateusz w swojej postawie doznał wstrząsu. I czytajcie u Marii Waltordy, jak to wszystko się odbywało, jak Jezus powoli go przygotowywał, to znaczy w sąsiedztwie jego kantoru głosił. Ludzie rozmawiali o nim, podsłuchiwał. Wtapiał się w lud słuchający, że jednak ten Bóg Jahwe, reprezentowany przez Jezusa Chrystusa, jest święty i coś z moim życiem ja muszę zrobić. I że Jezus, nauczyciel z Nazaretu, też nie jest pełen podziwu dla świątyni i kapłanów uczonych w piśmie. Też ma rezerwę. No ile pamiętam, to przyznał się Jezusowi, ja 3 miesiące już płakałem w domu u siebie. Co z moim życiem zrobić? 3 miesiące już płakałem. Jak wyjść z tego? I Jezus mu podał rękę. Więc nie tak łatwo potępiajmy ludzi, którzy w Polsce poszli na współpracę, byli dalecy od Kościoła, bo może my jako Kościół tak bardzo sobą nie reprezentujemy tego, co naprawdę Jezus reprezentował na tej ziemi. Miłość Boga Ojca, miłość grzesznika. Nie chcę to mówić o ewolucji w moim życiu w tym względzie, ale jak pracowałem w duszpasterstwie gadyńskim na Kulu, to byłem świadom, że są wilcze doły mi podstawiane, robione, żebym wpadł w jakiś wilczy dół. Ale miałem ducha wyniosłości, plantowałem ich. Profesora Cackowskiego niszczyłem zambony. Może to wtedy na tym etapie było potrzebne, bo później powstała legenda po latach, jak przyjechałem na kult, współbracia mówili: Cackowskim to się nie przyjmujcie, to był ksiądz, którego zniszczył zambony. Musiał wyjechać za granicę, żeby w ogóle złą pasę przerwać o sobie. Nic nie wiedzieli, tylko to, że tym się nie przejmujcie. On kłamie. Ale w Warszawie, jak się znalazłem, podczas mszy świętej o godzinie 8 czytałem kazanie na górze miłości nieprzyjaciół, że tu się zaczyna dopiero miłość Boża. Przychodzę do góry, telefon. Przedstawia się, z jakiego urzędu, i że on chciałby się ze mną spotkać, porozmawiać, bardzo szczerze. Oczywiście, gdyby nie to, że przed chwilą czytałem tę Ewangelię, tym trzasnął tym telefonem, demonstrując mu, kim ty jesteś, z kim ty chcesz rozmawiać. Ale to kazanie na górze sprawiło, że go przyjąłem. Pokazał się bardzo, bardzo biednym człowiekiem, alkoholikiem, rozdygotanym, który po pewnym czasie mi powiedział: proszę ojca, ja tylko tu się ojca czuję bezpieczny. Tylko tutaj. Tu mi dobrze. No iśmy gaworzyli. Ja mu mówiłem wszystko, co dobre, to za, ponieważ byłem prawdziwy. I myślę, że on się zbawił. Dzięki temu, że ja zrezygnowałem z mojej wyniosłości w stosunku do niego. Dalej nie będę opowiadał, jak się te rzeczy w innych miastach toczyły, bo to nie o to chodzi. Ale muszę powiedzieć, że dzisiaj jak czytałem u Pana Jezusa, co Pan Jezus tam przez Marię Waldortę o tym powiedział, to mi całe życie stanęło przed oczyma i mówi: no, a ja wtedy tak o sobie dobrze myślałem. Taki byłem dumny z siebie. Zupełnie jak ci w chałatach, którzy przyszli. Oni przyszli między innymi dlatego, żeby sprawdzić, czy tam nie mają prostytutek. Bo celnicy to, mając pieniążki, korzystali. Czy tam nie złapią Pana Jezusa jeszcze na tych grzechach? Więc tutaj Jezus w tej grupie, która nie miała wątpliwości, powie, że no jednak pycha, wasza pycha sprawiła, żeście zrezygnowali, że jednak w tej świątyni rozimskiej do czasu Jezusa Chrystusa, przyjście Jezusa Chrystusa w sposób publiczny, jawny, tam łaska była, tam działanie Boga było, tam łaska płynęła z każdej paschy. I dopiero kiedy Jezus został odrzucony, to dopiero się wtedy zasłona rozdarła i Bóg powiedział: tutaj już mnie nie ma, ludu Boży, trzęsienie ziemi, mury popękały. Więc można z powodu pychy, szatan, duch pychy, który mówi: no gdzie tu świętość? I dzisiaj też szatan podpowiada pewnym ludziom: zrezygnujcie, bo to gdzie tu świętość? Pokorny będzie korzystał. I inna grupa tych, którzy uważają się za bezgrzesznych. Szatan chce dzisiaj rozpracować i od wieków rozpracowuje Kościół dzieło Jezusa Chrystusa na tym świecie w ten sposób, że wmawia chrześcijanom ochrzczonym, że nie ma grzechu. Przecież ty jesteś porządny człowiek. Po co będziesz chodził do spowiedzi, do komunii świętej, a w ogóle Pismo Święte zostaw, to takie trudne, nudne. Wygasza nam światła, wygasza. Pismo Święte, księgi, zwłaszcza Apokalipsę, wygasza. I wtedy Kościół jest święty. Tylko ciekawe, że ludzie się nie garną drzwiami i oknami, jak do Jezusa Chrystusa, że nie miał czasu na posiłek. Jak zniszczyć Kościół? Udowodnić Europie dzisiaj, że jest bezgrzeszna. Zachód jest bezgrzeszny. wszystko jest bezgrzeszne w świecie. To jest dzieło szatana. Jeżeli bezgrzeszne, to zbędne dzieło Jezusa Chrystusa. Zdjąć te krzyże, one rażą. Po co? Przecież my jesteśmy bezgrzeszni. I właśnie przez Mateusza Chrystus zmartwychwstały dał Ewangelię dla Kościoła. I w pierwszej części Apokalipsy świętego Jana Apostoła mówi, na czym będzie polegał spryt szatana dzisiaj, no, przez 2000 lat w Kościele. To było tematem szkoły biblijnej tego lata. Wróg na zewnątrz, zło na zewnątrz. A Jezus przez 7 listów do 7 kościołów mówi, wróg jest wewnątrz. Nie jesteście do końca święci moją świętością. I to jest ta mateuszowa bezpłodność. Wy jesteście w Kościele beze mnie bezpłodni, żeby rodzić ludzi dla życia wiecznego. Jesteście bezpłodni. Tych 7 listów do 7 kościołów mówi o tym, że Kościołowi zagraża bezpłodność, jeżeli do końca nas nie żyje Chrystus zmartwychwstały przez swego ducha. A słyszy się wróg zewnętrzny. Tak, on jest i on niszczy. Tylko on jednocześnie testuje nas. Szatan też w nas opiekuje się nie tylko naszymi piętami Achillesa, naszymi słabościami, a każdy z nas podobno ma. Bo Pan Jezus powiedział w Ewangelii, że tylko Bóg jest święty, że każdy z was ma tam takie słabości, przez które zły przychodzi. Każdy swoje, niepowtarzalne, chciałoby się powiedzieć, pięty Achillesa. I szatan oczywiście wykorzystuje te minusy w nas. Ale szatan wykorzystuje także plusy w nas. Nasze zalety. No i w związku z tym Piotr, który poszedł za Jezusem, za Mesjaszem, takie epitety rzucą w obecności Jezusa na Mateusza. Mówi, ten, no popatrz tam i tak dalej. Nawet jak Pan Jezus powiedział Piotrowi i Mateuszowi, teraz przekażcie sobie znak pokoju i tak dalej, to odruchowo, jako sangwinik, już miał pół słowa wypowiedział tego epitetu, a później go przeprosił. Szatan wykorzystuje w nas to, co w nas dobre. I tych uczonych w Piśmie, i w apostołach, i w naszym życiu. Oj, jak wykorzystuje. To dziękuję Ci, Panie Boże, że nie jestem. I to jest na co dzień w naszych myślach, w naszych sercach. Dziękuję Ci, Panie Jezu. To tyle, co chciałem rzec w związku z tą Ewangelią. Pozornie banalną, ale jednak. I tutaj słowo do tych, którzy są na tyle pokorni, mali, że nie chcą mieć Pana Jezusa 2000 lat temu. Ale jeszcze, że dzisiaj On jest i chce nas budzić, przemawiać do nas. Jeżeli chcą mieć wspaniałą ucztę, piękna, nie Mateusza, nie apostołów, ale ucztę miłości Ojca w Jezusie Chrystusie do człowieka, to niech tego diabła w swoim umyśle i sercu kopną i sięgną po Marię Waltortę i przeczytają sobie. A będą ryczeć, będą płakać. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.